o domu przy katedrze i dostawie panien. Już od razu, od pierwszego roku, do mieszkania na Petersburger Gasse zaczynają przybywać goście i robi się gwarno w całym domu. Oficyny są zajęte, a ci, którzy się nie zmieścili, wynajmują mieszkania po domach mieszczan. W senne miasto Brünn wstępuje nowa siła, bo prawie wszyscy goście to młodzież. Ponieważ nauki odbywają się tylko rano, przez resztę dnia nie ma co robić. Więc pan zarządza musztrę i odtąd dziedziniec pełen jest wielojęzycznego gwaru, gdy razem ćwiczą marsze chłopcy z Polski, Turcji oraz Czech i Moraw. Te Niemczyki, jak o nich mówi Jakub. Dwór w Brünn wydaje spore pieniądze i zamawia dla wszystkich mundury. A potem, gdy są już w nie przebrani, pan dzieli swe małe wojsko na chorągwie. Na stole ma rozłożone szkice mundurów, proporców i plany ustawienia oddziałów. Każdego ranka pan zaczyna podobnie. Wychodzi na balkon i wsparty o kamienną balustradę mówi do ćwiczących. Kto nie będzie uważał na moje słowa, ten żadną miarą przy moim dworze pozostawać nie może. Kto zaś będzie tu przeklinać, ten od razu zostanie wymazany ze wszystkiego. A jak ktoś powie, że rzecz, do której dąży, jest zła albo niepotrzebna, też będzie wyłączony. I czasami ciszej trochę dodaje jeszcze. Kiedyś szedłem burzyć, wykorzeniać, a teraz zaszczepiam i buduję. Chcę was nauczyć obyczajów królewskich, bo wasze głowy są do noszenia korony. Co miesiąc przyjmuje się na dworze dziesiątki pielgrzymów. Jedni przyjeżdżają w odwiedziny do Jakuba, inni młodzi zostają na dłużej. To zaszczyt dla panien i kawalerów spędzić rok na służbie u pana. Przywożą ze sobą pieniądze, które od razu deponują u intendenta. Dom przy Petersburger Gasse jest solidny, dwupiętrowy. Ciężka drewniana brama zamyka wjazd na wewnętrzne podwórko, gdzie mieszczą się stajnia, powozownia, składy na drzewo i kuchnia. Od strony Petersburger Gasse, która prowadzi do samej katedry świętego Piotra i Pawła, pokoje są najpiękniejsze, choć zacienione ogromnym gmachem kościoła. I te na pierwszym piętrze zajmują pan z zimością Ewą, a także Roch i Józef, kiedy tu przyjadą z Warszawy. Tu również są pokoje dla co ważniejszych przybyszów, dla ważnych braci i sióstr. Gdy w Brünn goszczą starsi bracia, jak Wołowscy, Jakubowscy, Dębowscy czy Łabęccy, to tutaj nocują. Na końcu lewego skrzydła pan ma gabinet, w którym przyjmuje swoich gości. Obcych podejmuje się na dole, zaraz przy dziedzińcu. Jest tu też wielka sala. Poprzedni właściciel urządzał w niej bale. Teraz jest to miejsce spotkań i nauk. Od podwórza zaś znajduje się kindergarten, gdzie uczy się najmłodsze dzieci. Pan nie lubi niemowląt wokół siebie, dlatego każda kobieta, która urodzi, jest na jakiś czas oddalona ze dworu i wraca do Polski, do rodziny. Chyba że pan zdecyduje inaczej. Od niektórych bowiem pan lubi ssać mleko. Na drugim piętrze i od ulicy i od podwórka mieszczą się pokoje dla mężczyzn i kobiet oraz pokoje gościnne. Urządzono ich sporo, ale i tak nie są w stanie pomieścić wszystkich przyjezdnych. Pan nie pozwala mieszkać razem małżeństwom. Sam rozporządza, kto z kim ma się zejść i właściwie nigdy nie było na tym tle niesnasek. To zrozumiałe, że w takiej atmosferze kwitną miłostki i romanse. Czasem ktoś, kto się już w łaski pana dostanie, prosi o możliwość zbliżenia z tą czy tamtym. Wtedy pan albo przyzwala na to, albo nie. Tak to było niedawno z córką Jezierzańskiego, Magdą Golińską, która sama, nieco zawstydzona, błagała pana, iżby mogła mieć do czynienia z Jakubem Szymanowskim z pańskiej gwardii przybocznej, choć przecież zamężna już była z Jakubem Golińskim, który został w Polsce, bo prowadził tam interesy. Pan długo nie dawał zgody, ale kiedyś wzruszony piękną paradą i urodą Szymanowskiego w końcu ustąpił. Potem się okazało, że nie była to dobra decyzja. Z tyłu za domem i stajniami na skarpie jest nieduży ogród obsadzony głównie ziołami i pietruszką. Grusza, która rodzi bardzo słodkie owoce, przyciąga z całego Brünn wszelkie osy. Tam, pod tą gruszą, ciepłymi wieczorami spotyka się cała młodzież z domu, jak i ta, która mieszka po kwaterach w mieście. Tu jest prawdziwe życie. Młodzi przynoszą czasem instrumenty i wtedy grają i śpiewają. Łączą się języki, melodie nakładają się na siebie. Muzykują, dopóki w końcu ktoś ze starszych ich nie przegoni. Wtedy za pozwoleniem wychodzą na skwer u stóp katedry. Koni się w stajni nie trzyma cały czas, chyba że jedną parę potrzebną do niewielkiego powozu na co dzień. Reszta stoi w stajniach pod miastem. Piękne rumaki, każda para inna. Gdy pan chce wyjechać, wysyła się kogoś do Obrowic konno i sprowadza konie z karetą. Do kościoła pan końmi jeździć nie musi, katedra jest o dwa kroki. Z okien widać jej masywne kamienne ściany, nad całym miastem góruje jej wieża. Gdy dzwonią dzwony, wszyscy zbierają się na wewnętrznym podwórcu, odświętnie ubrani i formują orszak. Najpierw idzie pan z Ewą, za nimi starsi, a potem młodzież. Na jej czele są Jakubowi synowie, którzy niedawno dołączyli do ojca i siostry. Otwiera się bramę i wszyscy powolnym krokiem przechodzą do katedry. Droga jest krótka, więc zdają się celebrować każdy pojedynczy krok, żeby gawieć miała czas się na nich napatrzyć. Mieszkańcy Brünn już wcześniej zajmują na tym odcinku miejsca, żeby się przyglądać owej paradzie. Największe wrażenie robi zawsze pan, bo on urodził się królem, wysoki i barczysty, a wzrostu dodają mu jeszcze wysoki turecki fez, którego prawie nie zdejmuje, i szeroki płaszcz z kołnierzem gronostajowym, królewski. Ludzie patrzą też na jego tureckie buty z wywiniętym noskiem. Również Ewa jest atrakcją samą w sobie. Najmodniej ubrana, z głową wysoko uniesioną, odziana w seledyny albo róże, płynie koło ojca jak chmura i ześlizgują się po niej spojrzenia tłumu, jakby była istotą zbudowaną ze szlachetnej materii nietykalną. Wczesną wiosną 1774 roku, kiedy Jakub znowu nie domaga, tym razem na niestrawność, każe sprowadzić z Warszawy Łucję, żonę Kazimierza Szymona Łabęckiego, tę samą, która go w Częstochowie karmiła własnym mlekiem. Jako że wtedy ozdrowiał, teraz chce ponowić terapię. Szymkowa Łucja bez gadania pakuje się z dzieckiem i z siostrą i stawia się na wezwanie. Przez pół roku karmi Jakuba. Potem zostaje odesłana, kiedy on coraz więcej czasu zaczyna spędzać w Wiedniu. Latem przybywa cały zastęp panien do orszaku Ewy. Jedzie ich z Warszawy 8. Dwie młode wołowskie, Landskorońska, Szymanowska i Pawłowska oraz Tekla Łabęcka, Kotla Żówna i Grabowska w dwóch powozach pod eskortą braci i kuzynów. Po dwóch tygodniach podróży do Brünn przyjeżdża wesoła kompania. Panny są bystre, ładne, rozszczebiotane. Jakub patrzy na nie z okna, gdy wysiadają z pojazdów, prostują zmięte spódnice, wiążą pod brodą wstążki kapeluszy. Przypominają stado kurcząt. Wyciągają z powozów kosze i kuferki, aż przystają przypadkowi przechodnie, patrząc na to nieoczekiwane zagęszczenie wdzięku. Jakub taksuje je wzrokiem. Zawsze najładniejsze są wołowskie, a to za sprawą wdzięku jakiegoś bezczelnego, rochatyńskiego, który wydaje im się przyrodzony. Żadne dziecko z wołowskich nie jest brzydkie. A jednak to rozszczebiotanie najwyraźniej Jakuba drażni. odwraca się od okna zły. Każe im przyjść po wieczornym posiłku od świętnie ubranym do długiej sali, gdzie jest z kilkoma starszymi braćmi i siostrami. Siedzi na krześle. Polecił sobie zrobić takie samo czerwone, jakie miał w Częstochowie, tylko bardziej zdobione. Bracia i siostry zaś siedzą pod ścianami na swoich stałych miejscach. Dziewczęta stoją na środku, spłoszone nieco. Szepczą coś między sobą po polsku. Szymanowski, który stoi przy Jakubie, dzierżąc w ręce ni to wysoką pikę, ni halabardę, ucisza je srogo. Każe im kolejno podejść do pana i pocałować go w rękę. Dziewczęta idą posłusznie. Jedna tylko zaczyna nerwowo chichotać. Jakub w milczeniu podchodzi potem do każdej z nich z osobna i mierzy je wzrokiem. Najdłużej przystaje przed tą rozchichotaną, czarnowłosą i czarnooką. — Podobna jesteś do matki — mówi. — A skąd wiecie, panie, z której to ja matki? Na sali słychać śmiech. — Ty jesteś najmłodsza Franciszka, czy tak? — Tak. — Tylko, że nie najmłodsza, mam jeszcze dwóch braci. — Jak masz na imię? — Agata. — Agata Wołowska. Rozmawia z jeszcze jedną, Teklą Łabęcką. Mimo, że dziewczynka nie ma więcej niż 12 lat, jej bujna uroda przyciąga wzrok. Mówisz po niemiecku? Nie, po francusku. To jak się mówi po francusku? Jestem głupia jak gęś. Dziewczynce zaczynają drżeć wargi. Spuszcza głowa. No jak? Podobno znasz francuski. Tekla mówi cicho, że Robi się cicho, jak makiem zasiał. Nikt się nie śmieje. Tego nie powiem. A to dlaczego? Mówię tylko prawdę. Jakub nie rozstaje się ostatnio z laseczką zakończoną głową węża. I teraz tą laseczką dotyka ramion i dekoltów dziewcząt. Szarpie nią haftki ich gorsetów. Drapie je po szyi. Proszę się rozebrać z tych fatałaszków do połowy. Dziewczęta nie rozumieją. Nie rozumie też Jeruchim Dębowski, który lekko zbladł i porozumiewa się wzrokiem z Szymanowskim. Panie, zaczyna Szymanowski, rozebrać się. Mówi łagodnie pan i dziewczęta zaczynają się rozbierać. Żadna nie protestuje. Szymanowski kiwa głową, jakby chciał je uspokoić i potwierdzić, że rozbieranie się publiczne i pokazywanie piersi jest czymś zupełnie naturalnym na tym dworze. Dziewczęta zaczynają odpinać haftki gorsetów. Jedna z nich pochlipuje i w końcu stoją półnagie na środku sali. Kobiety zmartwione odwracają wzrok. Jakub nawet na nie nie patrzy. Podrzucając swoją laseczkę, wychodzi. Dlaczego kazałeś je tak poniżyć? Mówi potem do niego z wielką pretensją Franciszek Szymanowski, który wyszedł zaraz za nim. Nosi się jak Polak, ma długie, czarne, sterczące wąsy. Co ci zrobiły te niewinne panienki? I to jest powitanie? Jakub odwraca się do niego zadowolony z siebie, uśmiechnięty. Ty wiesz, że ja bez przyczyny nic nie robię. Kazałem je poniżyć wobec wszystkich dlatego, że jak przyjdzie mój czas, to podniosę je i wywyższę ponad wszystkie. Tak im powiedz ode mnie, żeby wiedziały.